często w kontekście medytacji pojawia się takie wskazanie, by żyć tu i teraz. Pada wtedy też taka zachęta o potrzebie bycia skoncentrowanym i uważnym. I to jest oczywiście prawda. Podczas medytacji praktykujemy uważność, praktykujemy koncentrację. Ale myślę, że jest to wtórna rzecz wobec tego wskazania, by żyć w pełni tu i teraz. Zresztą to wskazanie może się jawić takie trochę techniczne. Nie dotyka istoty. Jest coś bardziej pierwotnego, co jest fundamentem postawy, by pragnąć, chcieć żyć tu i teraz. Być może to, co powiem, niektórych zaskoczy albo zdziwi. Żebyś mógł naprawdę w pełni żyć tu i teraz, na pierwszym miejscu potrzebujesz kochać siebie. Jeśli nie będziesz siebie miłować, to będziesz się mijać ze sobą. Będziesz mijać się z rzeczywistością, wobec której stajesz. I to nieustannie. Życie będzie tu, a ty będziesz tam. Ono będzie ofiarować tobie określone możliwości, coś będzie aranżować, natomiast ty będziesz się na przykład chował do swojego niskiego poczucia wartości. Będziesz się sabotował. I oczywiście to jest też wyraz twojego życia, ale czujesz w gruncie rzeczy, że coś jest z tym nie tak. Wówczas medytacja, praktyka medytacyjna, to może być coś takiego jak ubieranie prawego buta na lewą nogę. Coś chcesz dzięki medytacji załatwić, coś, czego fundamentalnie nie załatwisz. Co to znaczy kochać siebie? W moim rozumieniu, tak jak to przeżywam, to jest przede wszystkim przyjąć siebie jako dar. Dar od Boga i o ten dar się zatroszczyć. Chcieć go poznać i chcieć dobra dla siebie. A taką szczególną postacią tej postawy miłości siebie jest zaakceptowanie siebie, zaakceptowanie swojej historii życia. Ze wszystkimi niechlubnymi, bolącymi fragmentami tego życia, od których być może chciałbyś uciec, bo to budzi w tobie wstyd z powodu twojej głupoty, grzechów, nałogów, różnych kościotrupów, które tam w szafie trzeszczą z tyłu i krzywd, które tobie zrobiono albo ty zrobiłeś innym ludziom. Otóż wiedz, że ten, który jest pierwotną przyczyną miłości i tego, że istniejesz, przynagla cię do tego, żebyś z jak najbardziej pozytywną postawą zaakceptował w pełni swoje życie. Ukochał je. I żebyś odnalazł w tym wszystkim sens. Żebyś obdarzył to swoje życie takim ładunkiem przebaczenia, wdzięczności. Bo inaczej nie będziesz w stanie nawiązać tak naprawdę prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem. Jeśli siebie będziesz traktował wybiórczo, albo w ogóle nie będziesz siebie przyjmował czy akceptował. Także ten drugi człowiek tak naprawdę się z tobą nie spotka. Jest taka przypowieść o świętym Franciszku z Asyżu. Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa pod względem faktograficznym. Nie sprawdzałem tego, ale na pewno jest prawdziwa, jeśli chodzi o przekaz pewnej wartości. Otóż do idącego drogą świętego Franciszka podchodzą ludzie i przyprowadzają księdza, który słabość ludzkiej natury, gorąca krew, przespał się z kobietą. No i pytają go, co tu mamy z tym człowiekiem zrobić? Wygnać go z miasteczka, wybatorzyć. No i święty Franciszek ujął ręce tego księdza ucałował i poszedł drugą bez słowa. Znaczy ucałował w miejscach, gdzie ksiądz otrzymuje namaszczenie podczas sakramentu kapłaństwa. I to tak jest. Miłość, miłosierdzie wobec drugiego jest wprost proporcjonalne do miłości, do miłosierdzia wobec samego siebie. I to jest pytanie dla nas, metaforyczne. Czy potrafisz ucałować swoje dłonie? Czy przyjąć, zaafirmować swoje życie takim, jakie ono jest? Stałym bagażem dotychczasowych doświadczeń. Albo inaczej. Czy chociaż raz powiedziałeś sobie: kocham siebie. Kocham swoje życie. Boże, dziękuję Ci za dar mojego życia. Z całym bagażem. Być może trudnym. Bo ono jest skarbem. Pooranym. Poharatanym. Ale jest bogactwem do zagospodarowania. Innego nie masz. Takie jest Twoje życie. Nie możesz z niego wyskoczyć. Nie możesz wyskoczyć ze swojej historii. To jest taka, jaka jest. Tylko takie możesz życie docenić. Coś z nim zrobić i w coś zainwestować, mówiąc metaforycznie. I to jest dopiero, tak jak ja postrzegam życie tu i teraz, punkt wyjścia. Taki punkt zero. By z taką otwartością pierwotną mocować się z rzeczywistością. Oczywiście uważność, koncentracja, którą praktykujemy podczas medytacji, oby miękka, oby łagodna, subtelna, z takim doświadczeniem miłości wobec siebie, bo pomagała nam w przyjmowaniu siebie, poznawaniu siebie, akceptowaniu siebie. Między innymi dzięki medytacji możesz odkryć, jakie refreny w tobie funkcjonują, się powtarzają, jakie grają, albo jakie refreny też pozwoliłeś sobie na przestrzeni swojego życia wdrukować. Zgodnie z nimi postępować. Ważne jest, żeby je dostrzec. W imię miłości do samego siebie ważne jest, żeby je dostrzec. Oczywiście te refreny i tak, jak się patrzy na proces praktyki, i tak mają odpaść. Ale trzeba je zobaczyć. Zwłaszcza te zdradliwe, które nie pozwalają w pełni żyć. Na przykład. Na mnie zawsze inni mogą liczyć. Już od tego pomagania innym już ledwo dychasz, zapominając o sobie, o swoich potrzebach, no ale brniesz dalej, bo refren zobowiązuje. Powinnam być grzeczną dziewczynką. I masz może 30-40 lat, no i dalej nosisz w sobie dziewczynkę, która obawia się tak naprawdę zrobić tego, czego naprawdę chce. Musisz być silny. Już od tej siły tak się z nią zrosłeś, że nie potrafisz czule, bez żadnego powodu przytulić swoją żonę. Bez żadnego powodu. Bez seksu. Albo kupić jej bez powodu kwiatki. Albo powiedzieć jej bez powodu 2-3 od tak komplementy. Bo coś jest, co ciebie hamuje. To twoja siła. Albo dobrze pracuj, a inni ciebie docenią. Już z tym refrenem przez lata zasługujesz na cudzą miłość, nie zdając sobie sprawy, że istnieje miłość, która może ciebie przyjąć niezależnie, ile dobra realizujesz w życiu, ile zła zrealizowałaś. Jest taka opowiastka Bertolda Brechta, napisał taki cykl opowiastek o panu K. Jedna z nich, króciutka. Staka zapytano pana K, jak on kocha człowieka. Pan K odpowiada, że czyni sobie koncept tego człowieka, no i później go dostosowuje. No i pytają pana K, dostosowuje ów koncept w domyśle do człowieka. A pan K odpowiada: nie, człowieka dostosowuje do tego konceptu. Sami siebie też dostosowujemy do takich konceptów i refrenów, które w nas tkwią, które sami sobie często drukowaliśmy. A odkrycie tych refrenów to właściwie odkrycie tego, że no to są tylko myśli powiązane z uczuciami, z emocjami, też działające w drugą stronę, bo to emocje, które wywołują określone myśli. I oby odkrycie tych refrenów było bardzo przełomowe, ponieważ to jest tak, że one bardzo silnie nas warunkują i pchają nas do zachowań, które w gruncie rzeczy są destrukcyjne dla nas, nawykowe. I co ciekawe, bardzo często potrafimy je wykonywać z niezwykłą uważnością, niezwykłą koncentracją. Jeżeli uświadomicie jakieś słabości swoje, na przykład obżarstwo, możesz być totalnie uważny w tym doświadczeniu. Albo jakiś nieprawy seks. Być totalnie oddany możesz być temu. Z totalną uważnością. Ale w gruncie rzeczy wiesz tam w środku, że to nie jest wyraz miłości siebie. I że siebie niszczysz. I tych refrenów, które w nas grają, jest mnóstwo. Są drobnicowe, są te poważne, które wyznaczają nam scenariusze na życie nasze. I warto sobie zdawać z nich sprawę. Zobaczyć, czy one odpowiadają rzeczywistości o nas. Odpowiadają rzeczywistości, w której się poruszamy. I czy są tak naprawdę wyrazem miłości do siebie. Z pewnością wielu z nas, którzy już dłużej medytują, myślę, mieli doświadczenie medytowania w tak zwanych niesprzyjających warunkach. To mogą być warunki zewnętrzne albo warunki wewnętrzne. Z tych zewnętrznych to na przykład medytujesz, a tu nagle piła warczy non-stop. Non-stop warczy piła. Albo na przykład sąsiedzi głośno mówią za ścianą, albo telewizor głośno gra. Albo tarawanią się tramwaje. U mnie tak w Poznaniu jest, że niedaleko Pętli mieszkam i rano tramwaje wyjeżdżają na trasę. Cały budynek drży. Ja wtedy, wiecie, u mnie to tak jest, że kiedyś w Olchowie byłem i poznałem taką piosenkę Baciarów Lwowskich. Nie? Ona leci, nie wiem, czy ją znacie. Ona leci tak: tramwaj za tramwajem tramwaj, a za tym tramwajem jeszcze jeden tramwaj, a za tym tramwajem jeszcze jeden tramwaj. No i wkurza cię to. No ale tak jest. Wolałbyś, żeby od czasu do czasu ptak zaśpiewał, szum wiatru był, samochód przejechał, nie za często oczywiście, bardzo stonowany, pies zaszczekał, ale tak nie jest, bo piła warczy, Piła warczy. No i dopiero zaczyna się tramwaj myśli, nie? Myśli za myślami myśli, za tymi myślami jeszcze jedne myśli. No i tak to idzie. Albo coś z obszaru wewnętrznego, nie? Doskwiera jakaś trudność, jakieś ciężkie doświadczenie. I to właśnie wtedy warto usiąść do medytacji, ale nie chce się usiąść do medytacji. Na przykład chce się zawinąć w kocyk, wziąć herbatę i odpłynąć. A to właśnie wtedy, kiedy ze swoją medytacją konfrontujesz się z tą trudną sytuacją, wykuwa się jej jakość. Zresztą ktoś, kto nie ma doświadczenia siedzenia w trudnym jakimś doświadczeniu emocjonalnym, życiowym, to ta medytacja jest trochę płytka. Jeśli masz doświadczenie siedzenia w bardzo trudnym życiowym stanie, to wówczas o wiele łatwiej będzie ci siedzieć, kiedy w twoim życiu wszystko dobrze się układa i kiedy medytacja przynosi ci satysfakcję i pokój. Bardzo dobrze. Moim takim jednym z trudniejszych doświadczeń około medytacyjnych to było doświadczenie miłości, zranionej miłości. I jeżeli masz takie doświadczenie, to wiesz, o czym mówię, jak to boli, jak to potrafi boleć. Kiedy po wielu latach, w kilku latach znasz kogoś, czy jest odrzucona przyjaźń, czy miłość. Ja w swojej historii wyłem wtedy z bólu. Miałem takie poczucie, jakby mnie ktoś w ścianę chciał wpracować. Ale tak się złożyło, że jakby po epicentrum tego wydarzenia jechałem na dłuższą sesję medytacyjną. Oczywiście nie chciało mi się jechać na tą sesję, ale ponieważ już się zapisałem wcześniej, była za granicą, więc cały kontekst tego wskazywał, żebym pojechał. I z punktu widzenia takich obiektywnych kryteriów medytacji, to moja medytacja wyglądała żałośnie, bo ja nie byłem w stanie przez 2-3 oddechy jakby być w niej. fala, jak nie złości, to smutku, to łez mnie po prostu łamała. Siedzieliśmy przed ścianami, nie? To nie było takie siedzenie jak tutaj, twarzami do siebie, tylko przed ścianą. Że może to akurat było wtedy dla mnie dobre, bo niewiele ludzi widziało ten mój stan. Dopiero pod koniec tej dłuższej sesji medytacyjnej pojawiły się dłuższe okresy koncentracji i uważności. Rzeczywiście dopiero wiele, wiele miesięcy potem jakby to moje takie normalne, naturalne, przejrzyste serce wróciło, no, takie mniej krwawiące. Ale to jest tak, że punktem wyjścia do tego, żeby uleczyć też swoje serce, jest zaakceptowanie sytuacji, jaka jest. No nie można wyskoczyć z tej historii, także trudnej. Medytacja ewidentnie pomaga, przynajmniej tak mówi moje doświadczenie, pomaga w jakby odkrywaniu tego przejrzystego serca, które ma zdolność do przyjęcia różnych rzeczy, dopuszczenia tych rzeczy, pożegnania się z nimi. Wtedy odkrywa się wrodzona miłość, wrodzony pokój, który każdy z nas ma i może go pielęgnować. Jeśli nie zaakceptowałbym, czy nie zaakceptujesz tych swoich trudnych jakichś wydarzeń, to one będą wierzgać, przez lata będą wierzgać i przeszkadzać. I rzeczywiście wtedy medytacja będzie jak ubieranie prawego buta na lewą nogę. Jeśli tylko jakby za pomocą takiego technicznego podejścia do medytacji chcesz coś w swoim życiu zmienić. No bo to jest tak, że rzeczywiście na zewnątrz warczy piła, wewnątrz masz trudne doświadczenie i cały ten cykl myślowo-uczuciowy zaczyna pracować w sercu. Chciałbyś, by było inaczej? Jest tak, jak jest. Przyjmij to. Zaakceptuj. Obojętnie, co to jest. To jest dopiero punkt wyjścia, punkt startowy do tego, by w rzeczywistości się osadzać, czerpać z tej rzeczywistości maksymalnie dobra, dużo, które jest Ci ofiarowane przez opatrzność. Wysiadujemy tą zdolność na medytacji i wtedy piła warcząca, śpiewający ptak, w gruncie rzeczy tam w środku jest jakieś alleluja, które mówi ok, ja idę dalej. Kiedy ukochasz siebie, łatwiej Ci będzie ukochać rzeczywistość. Wtedy życie nie będzie przeszkadzać. Balon, który jakby funkcjonuje, tak mówiąc metaforycznie, między Tobą a Tobą, pęknie, coś z niego ujdzie. Ale żeby to, o czym mówię, nie było pozbawione biblijnego lustra, które ja lubię i które uważam, że warto w nie spojrzeć, chciałem się odwołać do historii człowieka, który jest znany. Myślę, że jest nawet postacią jedną z najbardziej znanych, także dla osób, które z Biblią nie mają specjalnie do czynienia, mianowicie do Hioba. Jego historia przez wielu nauczycieli duchowych i mistyków jest traktowana jako taki obraz radykalnego ogołocenia duchowego, po to, żeby relacje do siebie i relacje do Boga by oczyścić, żeby wprowadzić takie doświadczenie ciemnej wiary, które nie ma podpórek, nie ma błyskotek, nie ma cudowności. Także, żeby oczyścić miłość i motywy miłości, z którymi idziemy przez życie, dostrzec też hierarchię wartości. Zresztą Hiob jest znany w kulturze, można o nim przeczytać nawet w jakiejś publicystyce. No w różnych miejscach spotykamy się z tą postacią. Ale ja myślę, że to jest bohater trochę nie na czasie. Nie dlatego, żeby nie można czerpać z niego inspiracji do znoszenia trudności, cierpień i widzieć postawę wierności w tym człowieku, ale dlatego, że on jakby burzy mimo wszystko współczesny pewien schemat człowieka pobożnego, człowieka, który jest oddany Bogu. Wiesz, zarówno Hiob, jak i cała linia patriarchów, Abraham, Izaak, Jakub, to są ludzie, którym się powodzi. W szerokim tego słowa znaczeniu, materialnym, rodzinnym, pewnej pozycji społecznej. Zresztą Pismo Święte mówi o nim nawet tak, że nie ma takiego człowieka na wschodzie, na terenie wczesnego Izraela, czy ludów Bliskiego Wschodu, który byłby tak pobożny, tak oddany, tak sprawiedliwy. Żeby to tak poczuć mocno, to to tak jakbyśmy powiedzieli, powiedzmy, że Warren Buffett, który jest inwestorem giełdowym, czy Lakshmi Mittal, jest też jeden z najbardziej bogatych ludzi na świecie, przemysł stalowy, czy już ten osłabiony Bill Gates od oprogramowania, że to są ludzie, którzy są wzorami religijności, moralności. To coś burzy w nas. No, oczywiście to jest możliwe, ale myślę, że współczesnemu człowiekowi to coś burzy. To nie przystaje do pewnego obrazu, właśnie, znów nie przystaje do pewnego obrazu pobożnego człowieka. I w historii Hioba to jest taki moment, kiedy szatan alegorycznie rozmawia z Panem Bogiem i mówi coś takiego. Hiob jest człowiekiem miłości, jest człowiekiem wiary i dlatego, że mu się powodzi. Zabierz mu to, co mu się powodzi, a zobaczysz, jaki Hiob będzie naprawdę. No i tak się dzieje, że Hiob traci majątek, traci rodzinę, no ale okazuje się, że Hiob trwa wierności. Mówi piękne słowa. Wielu z was na pewno słyszało te słowa. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę, Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. On nie byłby w stanie wypowiedzieć tych słów, gdyby nie kochał siebie, nie zaakceptował swojej historii, trudnej historii. Oczywiście, gdyby tej miłości nie zakorzenił w miłości do Boga. A słowa, które wypowiada nagi, jeśli się głęboko przejrzy znaczenie tego słowa, to można powiedzieć tak, że ono jest w stanie spalić jakiekolwiek ubranie, mówię to metaforycznie, jakiekolwiek ubranie, które byś chciał na siebie włożyć. Jeżeli przejrzysz głębokie znaczenie tego słowa nagi. Ktoś może powiedzieć, że ta historia Hioba, taka mocna, taka opowiastka, może nie przystająca do życia. No to posłuchajcie tego. Będzie z tego samego kręgu kulturowego. Tylko trochę później. Rabbi Itzhak Meir z Góry Kalwarii stracił wszystkie ze swoich 13 dzieci. Kiedy umarło ostatnie, najmłodsze dziecko, matka nie chciała, żeby ją pocieszano. Rabbi rzekł do niej, nasze dzieci nie umarły na próżno. Kiedy w przyszłości na kogoś spadnie takie samo nieszczęście, przypomnij sobie, że Itzhak Meir stracił 13 swoich dzieci i nie rozgniewał się na Boga i to pomoże mu, by postąpił tak samo. To jest prawdziwa historia ze zbioru Daniela Lipschitza z mądrości Hasydów. I jeśli masz wątpliwość o jaką ufność, o jaką akceptację i miłość siebie i swojej historii życia chodzi, do jakiej jesteś zaproszony, to jest też taka historia ludzka, która w moim uczuciu, jak ja pierwszy raz przeczytałem tę historię, to pomyślałem, że teoretycy życia duchowego, teologowie mogą zamilknąć przy takim doświadczeniu. Przyjęcia siebie, docenienia siebie, daru swojego życia. Ale oprócz tych trudnych doświadczeń Hioba, utraty majątku, utraty rodziny, on jeszcze jest doświadczony mocniej, ponieważ spada na niego doświadczenie choroby, trądu. I wówczas jego żona mówi mu, zło rzecz Bogu, zdurniałeś. Jeszcze jesteś prawym człowiekiem? Czy nie widzisz tego, jaką tragedię przeżywasz? A Hiob, człowiek, który już dawno odkrył, na czym buduje swoje życie, odkrył to, zanim dane mu było doświadczać pomyślności w życiu i odkrywa w momencie, kiedy ta pomyślność jest mu odebrana. Mówi do swojej żony, tak, mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Upaczność dopuszcza jakieś trudne doświadczenia, żebyśmy wzrastali, żeby nasze skarby poorane przemieniały się w diamenty. I jeszcze piękne słowa Hioba, w których widać wyraźnie, że miłość do siebie, akceptacja swojego życia złączona z miłością do Boga, no jest silniejsza niż śmierć. Bo Hiob w pewnym momencie mówi, choćby mnie zabił wszechmocny, ufam. Tak jak wielu ludzi zna tą historię Hioba, niewielu wie, jak się ta historia kończy. Otóż poprzez ten proces zaakceptowania historii jego życia, w tym, w co wszedł, jest przeprowadzony do nowej rzeczywistości. Na powrót jest zwrócona jego majątek, nawet pomnożony. Na powrót doczeka się licznej rodziny. Jego pozycja społeczna zostanie jakby na nowo odrestaurowana. Trzeba powiedzieć, no happy end. Umiera jako mędrzec, człowiek, który jest do dzisiaj natchnieniem dla wielu ludzi. Człowiek spełniony pod względem duchowym, materialnym, relacji z innymi ludźmi. Happy end. Ale my też mamy happy endy w naszym życiu. Nie zawsze o tym pamiętamy. Robimy dużo dobra. Jest ono naszym udziałem. I to błąd, kiedy o tym nie pamiętamy, bo jesteśmy godni, by kochać siebie. I do tej miłości się odwoływać i na niej budować. Jeśli zaprzeczamy miłości siebie, to nie jest chrześcijańska postawa. Gdy zamartwiamy się, tworzymy jakieś historie, nakręcamy się, jakieś mamy fabuły, wtedy tak naprawdę pozwalamy, żeby nasza energia została wysysana z nas. Ja mam takiego znajomego, przyjaciela, któremu kiedyś w męskich słowach, tak powiedziałem, o pewnej postawie, którą zaobserwowałem i która mnie drażniła, a która po latach wyraźnie zobaczyłem, że jest jak soczewka, w której można dostrzec pewien model takiego życiowego funkcjonowania. Otóż my bywało, że wyjeżdżaliśmy w góry, najczęściej za granicę, no i planowaliśmy parę miesięcy ten wyjazd wcześniej. Mój znajomy w tym czasie wertował różne informacje, tam dzwonił do mnie, planował, co tam się wydarzy, co możemy zobaczyć, przed czym powinniśmy się bać i tak dalej, i tak dalej. A kiedy już byliśmy w tych górach, to potrafił po dwóch dniach powiedzieć, że już chce wracać do domu. Bo pogoda nie taka. Chciałby się napić, a nie ma gdzie się napić. Cała nakrętka taka na 100%, cała fabuła stworzona przez miesiące, które były przed wyjazdem w te góry, no po prostu pyskała wobec rzeczywistości. Przekazanie miłości, drugie przekazanie miłości bliźniego Pana Jezusa zaczyna się od tego, by kochać siebie, by docenić swoje życie. Stąd płynie akceptacja rzeczywistości i zdolność do trzeźwej oceny siebie, sytuacji, w której się jest, sytuacji tu i teraz. Wtedy możesz na przykład pomagać komuś, nie dlatego, że masz refren wdrukowany, tylko możesz to robić w wolności, w pełnej otwartości wobec wyzwania, wobec którego stajesz. A nie dlatego, że właśnie refren myślowo-emocjonalno-nawykowy pcha cię do określonych zachowań. I wtedy życie nie będzie przeszkadzało, nie będzie tak doskwierało. To będzie pewnym naturalnym procesem, który się wchodzi i z którym się płynie. Bo wiesz już, że piła warczy w życiu, ale jest w tobie ta zdolność, ta przestrzeń, w której z miłością możesz przyjąć siebie, z miłością możesz przyjąć rzeczywistość. Tu i teraz, tam, gdzie jesteś, ze wszystkimi wyzwaniami. A ponieważ to jest moja ostatnia sesja, którą prowadzę, więc stwierdziłem, że nie mogę o niczym innym powiedzieć, jak o miłości siebie, a poprzez miłość siebie, o miłości drugiego. Dzięki. Zróbmy medytację wchodzenia.